Cześć, tu Igor z 0BS Management. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. Z Dawidem Świątkiewiczem rozmawiam o tym, jak i po co dbać o dobrą atmosferę w zespole. Miłego słuchania. Cześć Dawid.
Cześć Igor, dzień dobry.
Witaj w kolejnym odcinku naszego podcastu 0BS Management. Słuchaj, no to zacznę od prośby, żebyś się przedstawił. Kim jesteś, co robisz?
Jestem, co robię. Jestem project managerem. Mhm. Z przypadku, z wyboru i z pasji, mogę powiedzieć, bo rzeczywiście trafiłem do świata project managementu parę lat temu przez praktyki studenckie i zakochałem się. Zakochałem się, mam nadzieję, że z miłością odwzajemnioną. I prowadzę projekty z mniejszymi, większymi sukcesami, jak to w życiu projektowym bywa. Kim jestem? Jestem osobą, która kieruje się w tym zarządzaniu projektami taką maksymą, wiesz, żeby kochać ludzi i lubić ludzi, bo to oni są sercem projektu. Koniec końców.
Strasznie dziwna maksyma dla mnie, dla mojego charakteru, ale o tym to pewnie jeszcze...
O tym dzisiaj będziemy gadać.
O tym pewnie pogadamy.
O tym będziemy gadali. No wiesz, po tych kilku latach doświadczeń to zauważyłem, że dość mocno mi się sprawdza. I co? I na co dzień pracuję obecnie w firmie, która wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji w marketingu internetowym. Tam pracuję w biurze PMO. Prowadzę projekty, wspieram innych w prowadzeniu projektów i też buduję kulturę projektową w organizacji. Do tego szkole w 0BS Managementie mam przyjemność pracować z tobą. Wykładam też na Politechnice Łódzkiej między innymi, pracuję ze studentami.
I ogólnie mieszkasz w Łodzi.
I mieszkam w Łodzi. I też wybrałem...
Jesteś fanem Łodzi, z tego co wiem.
Jestem ogromnym fanem Łodzi. Nieskromnie powiem, że ostatnio jak miałem grupę znajomych i zrobiłem mi tour de Łódź, to stwierdzili, że po prostu super, nie? Bo zabieram w miejsca nieoczywiste. A też moje studia, gospodarka przestrzenna, zmusiły mnie do tego, żeby poznać doskonale, wiesz, historię i genezę Łodzi. Poznać ją od podszewki, dlaczego ta Łódź jest taka, że albo jej się, ją się kocha, albo jej się nienawidzi.
Ja widziałem Ziemię Obiecaną i mi wystarczyło.
No właśnie.
Słuchaj, to też takie tradycyjne pytanie. Jaki bullshit cię wkurza w dziedzinie, w której się specjalizujesz? Czyli pewnie w zarządzaniu projektami. Matko, albo...
Jaki bullshit mnie wkurza, Igor? Ale dobre pytanie i trudne. Ale wiesz co, nie lubię takiego bullshitu pod tytułem, że że wszystko jest do zaplanowania.
Aha.
To po pierwsze, bo uważam, że nie da się wszystkiego zaplanować. To jest pierwszy budżet.
Czyli jak coś wam nie wychodzi w projekcie, no to trzeba było bardziej profesjonalnie podejść do planowania.
Trzeba było bardziej podejść do planowania. Nikt nie bierze takich czynników zewnętrznych, ale bym powiedział, które trudno złapać. Po prostu niektóre rzeczy nie wychodzą i choć się staramy, choć mamy piękny plan, budżet się spina, nie ma chemii, wiesz, nie ma tego czegoś w projekcie, to nie wychodzi. I tego mi brakuje i to mnie wkurza. Wkurza mnie też, wiesz co, bullshit, jeżeli ktoś posłucha modernego podcastu, przeczyta książkę i bardzo nieudolnie, wiesz co, wprowadza pewne rzeczy wbrew sobie. Czyli bardzo mnie wkurza brak autentyzmu.
Okej.
Czyli jeżeli ktoś, wiesz, jedzie na konferencję dwudniową i przyjeżdża i nagle mówi, dobra, to od dzisiaj robimy brainstorming, a przez ostatnie dwa lata pracował metodami zamordystycznymi, to jest dla mnie bullshit, nie? I ja mam na to alergię, nie cierpię tego.
Czyli nie tyle bullshit, co sprzedają może, nie wiem, trenerzy czy eksperci z LinkedIn, tylko bardziej bullshit w sensie nieautentyczności liderów, którzy biorą jakieś narzędzia, których kompletnie nie rozumieją, nie pasuje to do nich i tyle. To ciekawe w kontekście naszego dzisiejszego tematu.
Wiesz co, ale mam na to alergię i wiesz co, i trzeci bullshit, którego nie kupuję, ale on już wymaga pewnej... chyba i samoświadomości, to jest obiecywanie złotych gór. I taka nieszczerość zawodowo prywatna, wiesz? Taki, ja mam taki alert już w głowie gdzieś od jakiegoś czasu zauważyłem, że wyczuwam taki bullshit i bardzo skracam dystans, mówię, dobra, to okej, rozumiem na papierze, to wygląda tak, a jak jest w realiach? Nie, po prostu oszczędźmy sobie życia, oszczędźmy sobie nerwów i powiedzmy, jak jest naprawdę, nie? Bo jeżeli na przykład nie ma szans na podwyżkę w najbliższym pół roku, roku, to nie obiecujmy sobie, że będą.
Tak,
nie?
To po co nam odpowiada, że no zobaczymy tego coś tam.
Rynek jest zmienny, to jest zmienne i tak dalej. Tak samo wiesz, w zespołach ja staram się tak pracować, że słuchajcie, jak coś nie zrobimy w tym tygodniu, no to powiedzmy to wprost. A nie później w piątek rozłóżmy ręce i ojej, nie udało się. A wiesz, już w poniedziałek o tym wiedzieliśmy, bo coś jest duże, coś jest trudne. Więc taki bullshit bym powiedział, no bullshit, który sobie wciskam, mnie wkurza po prostu. Szkoda życia, naprawdę szkoda życia na to.
I taka, bądź po prostu zaciśnij zęby i bądź trochę bardziej szczery.
Wiesz co?
A nie po prostu, no bo to często wynika chyba z takich, nie wiem, ci ludzie się boją powiedzieć, że nie, albo słuchaj, szanse na podwyżkę oceniają na 3%, albo tylko wolą po prostu jakieś okrągłe słówka i tyle.
No bo szczerość boli. I prywatnie, i zawodowo. Wiesz.
Bo ludzie się boją, nie?
Ludzie się boją szczerości, boją się urazić kogoś, boją się stracić relację jakąś, jeżeli mają. I wiesz, owijamy to pięknie, pięknie słówkami i ja zawsze mówię, że na tej scenie, którą budujemy, ja traktuję projekt trochę jak scenę. Wiesz, mamy jakiegoś reżysera, mamy aktorów, to trochę gramy, nie? To w ogóle się zaczyna hen w rozmowie kwalifikacyjnej, wiesz. Kandydat gra, firma gra.
Tak. Gdzieś takie określenie widziałem, że także kandydat, że firma sprzedaje projekt, który tak naprawdę nie istnieje, a kandydat sprzedaje kompetencje, których nie ma.
I to jest prawda. Niestety, że wiesz, zaczynamy od takiej gry, ja mówię jakieś bałamutne, niewielutne kłamstwa, firma mi obiecuje, wiesz, młody, dynamiczny zespół i wiesz, że będę lekki na raka wymyślał, nie? Tutaj z nimi. A tu się okazuje, że później przychodzi papierkologia do roboty.
Życie.
Życie i doświadczenia chyba powoli.
Dobra. Słuchaj, bo tak żeśmy zaczęli zbaczać. Właściwie nie, bo to z tą szczerością to jest moim zdaniem bardzo w temacie podcastu, bo mówiliśmy się, że porozmawiamy o atmosferze, czy o roli dobrej atmosfery w zespole. I to jest też o tyle ciekawe, że my akurat we freestyle myślenia, ale to pewnie w jakichś innych typologiach odnośnie różnic osobowości też by to wyszło, że reprezentujemy trochę inne podejście do ludzi. Ja się musiałem nauczyć, ja akurat we freestyle jestem tą osobą, która ma najmniej tych relacji partnerskich, ja się musiałem tego w ogóle nauczyć, wykumać. Czasem jak patrzę na siebie sprzed 12 lat, to po prostu aż mi się chce ukryć twarz w dłoniach, jakim byłem bucem, jak sobie to przypominam. Ale no załóżmy, że mówimy na przykład do Igora lat 27 powiedzmy. Po co w ogóle dbać o tę atmosferę w zespole? Jakie to ma w ogóle znaczenie? Przecież jest robota, trzeba ją zrobić i tyle.
Wiesz,
a ja
co?
To będę jakieś co, był śniadanka, wspólne, wspólne piosenki, jak How was your weekend?
Wiesz co, i powiem ci tak, nie jesteś pierwszym, który zadaje takie pytania, po co i dlaczego, i w ogóle po co mi to jest. Nie będę teraz się bawił w statystyki, przywoływania różne badania, ale wiesz, no tak na logikę, no, zakładając, że masz 8-godzinny etat, to ty 1/3 życia teoretycznie spędzasz w robocie, znaczy dziennie jesteś w tej robocie. I bardzo skracając cały wód, fajnie jest, jak jest fajnie w tej pracy. Nie w sensie jak wstajesz rano, w poniedziałek, czy w ogóle jak w niedzielę idziesz po południu, wiesz, myślisz sobie o poniedziałku, to nie masz takiego tu skrętu w żołądku na myśl o poniedziałku.
Ale jest fajnie w pracy, jak się po prostu robi robota.
Okej, ale wiesz, dlaczego się robi fajnie? Bo widzisz cele, które się robią? Czy robią się dlatego, że też z fajnymi ludźmi pracujesz, czy kompetentnymi? No to też pewnie...
Ja trochę nawiązuję do tego Igora sprzed, wiesz, specjalnie złośliwie, sprzed 12-13 lat. Nawiązuję do tego Igora i tamten Igor na pewno by powiedział, że po prostu, że on lubi pójść do pracy, jak jest satysfakcja z tej pracy, bo projekty się dzieją, bo cele są dowożone. A ta cała gadka szmatki w kuchni i tak dalej, to po prostu jest zbędne i tyle.
I super,
on nie wcale nie potrzebuje wiedzieć, nie wiem, jakie jest imię psa albo dziecka nowonarodzonego i tak dalej.
Igor tego nie będzie potrzebował, ten Igor, ale będą to potrzebowały inne osoby, żeby im się też z Igorem dobrze pracowało i żeby Igor od nich otrzymywał pewne rzeczy, nie? Ten Igor może nie chcieć tego i okej. Okay. To już w ogóle to a propos, nie ma co zmuszać, bo są takie osoby, które nie potrzebują, ale w tej machinie zespołu, jak poukładamy sobie te osoby, no właśnie w tych stylach myślenia, no tej metodologii jest bardzo dużo, nie, ale no, różnimy się i to jest wspaniałe i różnijmy się, bo gdybyśmy byli tacy sami, to AI na nas czeka.
Igor lat 27 bardzo by chciał, żeby wszyscy byli taki jak on.
No, pewnie tak, ale wiesz, no to w tym jest mądrość lidera, product managera, product managerki, żeby powiedzieć jasne, nie musisz, ale zwróć uwagę, że Krzysiek, Basia trochę tego potrzebują, dlatego że są otwarci, potrzebują się wygadać, a dzięki temu oni znają bardziej zespół, znają ciebie i wiedzą, że ty potrzebujesz konkretów. I oni tylko konkretów.
Co więcej, dzięki temu są w stanie łatwiej nawiązać relacje z innymi, z ludźmi od klienta albo z innych działów w firmie i dużo łatwiej pewne rzeczy załatwią. No, a jeżeli ty jesteś taki mało relacyjny czy mało relacyjna, to ludzie cię mają za buca i nie bardzo ci zrobią przysługę i tak dalej. Będziesz musiał eskalować, czyli gdzieś tam skarżyć przez górę, ale ilość razy, kiedy można coś załatwić przez górę, też jest
ograniczona. Poza tym wiesz, fajnie jak na spotkanie z klientem właśnie wyślemy taką relacyjną osobę, żeby sprzedała twój pomysł, bo ty jesteś zadaniowy, masz super, wymyśliłeś, zrobiłeś prezentację, już masz całe wdrożenie, jasne. To powiedz, jak byś to sprzedał, a my to ubierzemy właśnie tą relacyjność, to żeby to miało ten efekt wow, bo ty przyjdziesz, zarzucisz konkretami klienta, a on jeszcze u nas nie kupił naszego produktu. To łączenie wydaje mi się tworzy taką fajną mieszankę, trochę wybuchową.
Czyli trzeba dbać o atmosferę, żeby się po prostu ludziom chciało pracować, żeby było miło, nawet jeżeli ty nie masz takich dużych potrzeb z tym związanych, to trzeba zrozumieć, że statystyczny członek twojego zespołu ma te potrzeby dość spore, chociażby dlatego, że spędza w tej pracy ogromną część życia, tak pozwoliłem sobie sparafrazować to, co...
Bardzo dobrze i wiesz, i za tym miło, Igor, to ja widzę parę rzeczy, wiesz, efektywnie, sprawnie, unikamy konfliktów większych lub mniejszych. To, co powiedziałeś, ta droga eskalowania jest krótsza albo w ogóle nie ma eskalacji, więc to miło, to dla mnie jest bardzo takie duże uproszczenie, ale właśnie miło, że ta robota też idzie, że ten zadaniowiec też widzi, że ta robota idzie łatwo i przyjemnie, no bo jest miło, bo jest fajnie nam po prostu ze sobą.
To ja może tak, to zanim zadam pytanie, jak dbać o tę atmosferę, to jeszcze tak sobie pomyślałem, to w ogóle co to znaczy ta dobra atmosfera? Jak to rozpoznać, że atmosfera jest dobra, a jak rozpoznać, że jest niedobra?
Wiesz co?
Masz jakiś miernik?
Wiesz co, miernikiem dla mnie jest nie spotkań, bo wiesz, gdybyś puścił takich czterech Dawidów jak ja, to miałbyś dwugodzinną pogadankę. I bym powiedział
Jeszcze by się spóźnili.
Intensywność. To znaczy, jeżeli wchodzisz na jakiegoś kola, spotkanie i jest cisza i ta cisza trwa bardzo długo, to bym powiedział, że tej atmosfery nie ma. To znaczy, że wiesz, ludzie boją się rozmawiać, nie mają o czym wspólnie rozmawiać albo nie chcą ze sobą rozmawiać.
Nie mają ochoty, tak.
Nie mają ochoty, nie chcą, nie czują potrzeby albo nie ma tego środowiska do jakiejkolwiek interakcji. Nie? Jak jest intensywnie, ale znów tak, że są jakieś small talki, pytamy się hej i jedna, dwie, trzy osoby zaczynają rozmawiać, ktoś tam się uśmiecha, ktoś rzuca żartem, a ktoś mówi, a słyszeliście. Nie, to jest dla mnie taki papierek lakmusowy, że jest okej, okay, nie? To można moderować, można sterować tym trochę, ale jak idzie to w miarę, to ja jestem zwolennikiem metody nieprzeszkadzania. Ja po prostu wiesz, okej, okay, idzie to, idzie, jak trzeba to trochę zastymulować, no to stymulujemy to delikatnie. Ale
czyli
wiesz, nie ma,
czyli jak ludzie w miarę szczerze, naturalnie ze sobą po prostu rozmawiają.
I znów nie chodzi mi o wchodzenie, wiesz, w buty, jak spędziłeś weekend i z kim spędziłeś weekend. Nie? To chodzi mi o kurczę, czy tego chcesz, czy nie, ale takie proste small talki. My in general w Polsce mamy z tym problem ze small talkami, bo albo jest przegięcie w stronę. Jest przegięcie w stronę, co u mnie, stary, nie pytaj. Choroba, kręgosłup nie boli, kolana, a żona, a w pracy to to, tamto, albo masz dobrze. Nie, mamy te dwie skrajności. Nie ma takiego, takiego zdrowego small talku, że wiesz, dziękuję, że pytasz, wszystko w porządku, w pracy fajnie idzie, wiesz, w życiu prywatnym też mi się fajnie układa i w ogóle wtedy byłem na fajnym filmie. Wiesz, wystarczy, nie opowiadam ci szczegółów, ty też pewnie nimi nie jesteś za bardzo zainteresowany, jako w ogóle zawodnik, ale mam jakiś small talk, nie? A ty no sobie, a na czym byłeś na tym filmie, nie? To się trochę toczy. Więc
czyli tak naprawdę każdy potrzebuje tego, nawet trochę obalmy chyba ten stereotyp, że introwertycy też robią small talk?
Robią. Uważam, że każdy robi small talk, tylko albo wejdzie bardzo głęboko i ten small talk zaczyna robić się big talk i wchodzimy, wiesz, może inaczej, zaczyna się wielowątkowość. Ja nad tym próbuję pracować u siebie, bo ja myślę, wiesz, pętlami. Ja bardzo zapętlam swoje wypowiedzi. I przy small talku, to wiesz, jakbyś mnie zapytał o kino, to pewnie ja zahaczę aktora, a powiem, że byłem wcześniej w restauracji, a co jadłem, a co gotowałem i w ogóle to ostatnio jest promocja na tydzień grecki.
No. Mhm. Nie wiem, no bo ci introwertycy to mi się tak skojarzyli na tyle, na ile ja to rozumiem, to introwertyk może nie jest super chętny do poznawania jakiejś dużej ilości nowych ludzi, czy do otwierania się w szerokim towarzystwie, ale właśnie jeżeli jest zespół nieduży, jego taki korowy tak zwany, kilka osób i oni się znają i sobie ufają, to oni porozmawiają ze sobą, no.
I wiesz co, teraz jestem ciekaw, czy obalę...
Introwertyk to nie jest osoba, która się nie odzywa. Tak jak to jest często rozumiane.
Nie, i widzisz, ja ostatnio coraz częściej zastanawiam, czy jestem intro, czy ekstrawertykiem. Wiesz dlaczego? Bo ja mam grono kilku bardzo, bardzo bliskich znajomych, przyjaciół, którzy wiesz, znają mnie jak łyse konie, a mi bardzo łatwo przychodzi nawiązywanie takich, nie chcę powierzchniowych powiedzieć relacji, ale kontaktów bardzo łatwo mi to przychodzi.
I lubisz to.
I bardzo to lubię.
No to myślę, że jesteś ekstrawertykiem.
Wie, ale widzisz, ale z drugiej strony to nie jest tak, że znów, ja bardzo wchodzę głęboko, nie? Bo...
Ale to nie jest tak, że ekstrawertyk, tylko chodzi po prostu o kwestię tego, co ci wysysa energię. No i dla mnie poznawanie nowych ludzi, dla mnie pójście samemu na jakąś konferencję czy coś takiego, to ja jestem taką... Ja się do tego zmuszam w takim sensie, że jeżeli ja idę na jakąś konferencję, to po prostu jest to dla mnie wysiłek i ja po prostu wiem, że to jest moja w cudzysłowie praca, czy że na zasadzie mogę po prostu, nawet nie tyle czasem praca, po prostu, a może poznam kogoś ciekawego, może, ale się muszę zmusić aktywnie do tego, żeby podejść do tych, do tamtych, coś zagadać i tak dalej. I to mi bardzo bateryjki wysysa.
Ale to wiesz co, to tutaj przywołałeś od razu mi na myśl mojego bardzo dobrego kolegę, który ma podobny styl myślenia jak ty. Jest zawodnikowy, zadaniowy bardzo mocno, jest introwertykiem, ale w sytuacjach zawodowych, tak co powiedziałeś, nie? No wchodzi w buty, tym bardziej...
Trzeba, że... no po prostu.
Ma teraz zespół jakiś 60-70 osobowy, tam kilku ma tym liderów, więc on musi. Mówi, nie miałbym rady efektywnie i fajnie tym zespołem zarządzać, żeby też im się fajnie pracowało, gdybym na tę kawę nie zatrzymał się. Nie przepadam za bardzo za tym ciągle. Uczę się tego, żeby coraz bardziej przepadać, albo znajduję, i to jest, uważam, fajna taka w ogóle wskazówka. Znajdź temat, który cię interesuje. Trochę zmuszaj innych do wejścia w ten temat, nie? Bo okej, może nie chcesz gadać o polityce, o wakacjach i tak dalej, ale jak w wolnym czasie gotujesz, szydełkujesz, to powiedz hej, no szydełkuję w wolnym czasie. Ostatnio
A skąd to wziąć? To od razu w sumie przychodzę do tego pytania, jak dbać o atmosferę i... Jest taka gra, którą my chociażby też czasem na szkoleniach robimy. Jak słuchacie, czy nas oglądacie, to możecie sobie po prostu zgooglać Personal Maps. czyli po prostu ludzie sobie wzajemnie w zespole rysują mind mapę na zasadzie moje zainteresowania, coś tam, to się da zrobić w 45 minut i nagle się okazuje, że o kurde, my jesteśmy, wiesz, mieszkamy w Białymstoku i pracujemy, obaj pochodzimy spod Kłodzka, nie, z drugiego końca Polski i nagle wow, wiesz, w życiu by człowiek nie wpadł, że mamy coś takiego wspólnego, albo obaj w przedszkolu, nie wiem, śpiewaliśmy w chórze, albo cokolwiek innego.
Nie, to są te rzeczy.
Dzięki takiej prostej, wręcz prostackiej nawet grze, czy bardziej zabawie, nie tyle grze, można takie wspólne rzeczy odkryć. No dobra, inne techniki, jak dbać o tę atmosferę. Bo
już ci mówię, znaczy w ogóle to...
Takie, robię, powiedziałbym, jest to takie, to jeszcze to może skonkretyzuję, jeśli pozwolisz, bo ja tak lubię upraszczać, takie trzy najważniejsze rzeczy, o które się po prostu powinny w każdym zespole podziać w tym zakresie.
W tym zakresie. Po pierwsze, zbuduj środowisko. Znaczy, jak nie zbudujesz środowiska do...
Co rozumiesz przez środowisko?
Wiesz co, jeżeli nie masz sceny, nie masz przestrzeni na small talking, czyli masz tylko daily, masz tylko retro, inne rzeczy, wiesz, spotyka się na retrospektywę.
Wszystkie spotkania są maksymalnie mało, tak. Są maksymalnie zoptymalizowane, maksymalnie krótkie, maksymalnie efektywne.
To nie zrobisz, to jak ja mam z tobą pogadać, Igor, o twojej pasji? Jak mam cię poznać? Jak mamy tą atmosferę zbudować? Bo nie ma na to czasu. No wiesz, robimy tylko zadania. Zwłaszcza jak pracujemy teraz hybrydowo, zdalnie, to ja cię nie złapię na kawę w biurze. Nie pogadamy sobie. Cześć, Igor, co słychać? No więc pierwsza rzecz to wiesz, zbudowanie jakiejś przestrzeni. Takiej, wiesz, raz w tygodniu.
Ale co to jest? Raz w tygodniu jakieś spotkanie?
Raz w tygodniu, piątek, wiesz, o 14 zróbmy sobie wspólną kawę. Pewnie nie wszyscy się włączą, pewnie nie wszyscy będą mieli okazję, ale zrób to w takim momencie, jak wszyscy są wolni. To jest druga rzecz, nie? Czyli ten dostęp do tego. Bo widziałem już takie spotkania, że wiesz, poniedziałek 9 rano wspólna kawa. Ty wiesz, ja jestem w ferworze walki z tygodniem.
Nikt nie ma ochoty.
Wszyscy myślą wiesz, albo połowa osób już ma jakieś kole ustawione. Piątek, mówmy się, 14-15, to już jest taki czas, że już wszyscy myślą o tym, wiesz, co będą robili w weekend. To zanim to spotkajmy się i porozmawiajmy o nas trochę, nie?
Czyli takie coś, no dobra, ale jeśli mam na przykład członka zespołu, takiego Igora, lat 27, który mówi, bez sensu, mam tu kupę roboty, bym coś zrobił, nie będę się wdzwaniał.
Okej, okay. Niech się na początku nie wdzwania. Ja to uważam, że efekt kuli śniegowej bardzo dobrze
czyli
działa.
Czyli nie zmuszamy.
To jest najgorsze, co może być. Czyli obligatoryjność jakakolwiek w takich spotkaniach.
Tak jak na integracjach, nie? Pamiętam, jak mnie jedna firma zmusiła. Na coś już mniejsza nie będę wchodził w szczegóły, ale coś, co mnie kompletnie nie jarało, poświęcenie weekendu na to. To ja po prostu miałem poczucie, no ukradliście mi weekend.
I widzisz, i co? Jak ja tutaj trochę robiłem zachęty przy takich zespołach, na początku ja się wdzwoniłem, pamiętam, one to one. Jedna osoba się wdzwoniła na takie spotkanie. I wiesz, to mnie to bolało, bo wiesz, super pomysł, ja tu chcę i nie ma. No ale okej, zacząłem po prostu bawić się i na jakiś tam nasz wspólny Slack czy jakiś inny komunikator robiłem po prostu podsumowanie w formie fotki, wiesz, screena z tego spotkania. Hej, uśmiechnijcie się, my sobie na kanał. Wiesz, jedna, z tego spotkania cztery osoby dołączyły, później pięć, później siedem. I wiesz, masz ten element trochę, że jesteś no trochę wykluczony, ale na własne życzenie. Hej, jest przestrzeń. Zobacz, są osoby, jest fajnie, uśmiechamy się, gadamy, więc spróbuj. I ja to tak zawsze wykorzystałem, że jakby spróbuj, przyjdź, wyłącz kamerę, wyłącz mikrofon. Możesz się nie odzywać, ale zobacz, czy wydają inni, czy ci się podoba.
Jasne.
Atmosfera jest fajna. Ale po pierwsze zbudowanie przestrzeni, po drugie niezmuszanie. To jest taka pierwsza moja wskazówka. Dwa, wspomagaj się technologiami, wspomagaj się narzędziami, których jest od groma i ciut, bo mural, Miro, zrób prostą tablicę, to co już trochę zaczęliśmy. Wybierz 50 randomowych zdjęć i poproś każdego, żeby wybrał zdjęcie, które, nie wiem, opisuje jego pasję, cokolwiek. I ludzie zaczną wybierać te same, zaczną, a czemu wziąłeś ten, albo to co powiedziałeś, śpiewam w kurze.
Tak? Ja powiem, od razu mam cringe'a, jak słyszę, jak mnie szef o coś takiego poprosił. Ale z drugiej strony, dobra, już nie będę grał takiego gnoja sceptyka aż.
Okej, okay, ale
gdyby na takim spotkaniu, gdyby to po prostu zrobić faktycznie w luźnej atmosferze na takim spotkaniu, to może nawet widzę siebie, żebym się otworzył i coś
takiego. Słuchaj, znów, ktoś nie chce, to niech nie wybiera, niech będzie obserwatorem. Uh-huh. Ja może nawet nie przyjść na to spotkanie i znów...
Możesz napisać podsumowanie z niego i dać linka do tego murala i może sobie z ciekawości kliknie.
I o to chodzi, bo wiesz, jak przyjdzie taki pan Maruda, to po pierwsze on nie będzie korzystał i będzie disował wszystko i wszystkich i całe spotkanie pójdzie, wywali całe spotkanie. Trochę bez sensu.
No tak.
Tą atmosferę... Znów, nie każdy będzie czuł. To znaczy, dobra atmosfera w pracy, dla każdego znaczy co innego. Dla jednych to są poukładane dokumenty, dla niektórych to jest po prostu taki small talk. Super. Nie? Ale, i to jest trzecia moja taka jakby porada krótka. Ustal zasady. Tak od samego początku. Czyli te spotkania nie są obowiązkowe. Przychodzi kto chce. Robimy podsumowanie, są linki, możemy do tego wracać. Wiesz, tych zasad może być kilka. Nie wiem, włączamy kamerę na spotkaniu, to już buduje atmosferę, że wiesz, coś się dzieje. Nie wiem pewnie, jakby teraz przebiegł pies, czy u mnie kot, który na szczęście śpi, to jest też taki dla mnie trigger, wiesz, zapytać, o, masz zwierzaka? Nie? A tak, mam kota. Wiesz, dlatego też niewyblurowane tło trochę daje ci przyczynek do zaczęcia rozmowy, co się dzieje wokół tej osoby, w jakim jest środowisku. Okay. Nienachalnie. Jak ktoś nie będzie chciał, to albo się wybluruje, albo wyłączy kamerę. Znów. Ale wiesz, zapytań. O Igor, widzę, że masz tam roślinkę z tyłu. A co to za roślinka? Nie? Bo zobacz, ja jestem fanem. Nie wiem, czy widzisz, nie? Mam dużo roślin.
Widzę.
Nie, to się jakoś trochę zaczyna kleić. Mniej czy bardziej. I pewnie na początku to nie będzie fajne, w sensie będzie się dużo więcej na szali będzie niepowodzeń niż powodzeń.
No dobrze, a mówisz głównie teraz o kwestii pracy zdalnej i tak trochę zrozumiałem te twoje rady na zasadzie dania przestrzeni w razie pracy zdalnej i hybrydowej tak. Do tych, które by się na żywo i tak podziały. A czy na żywo też można coś robić?
Można. Można coś zrobić i tu mam nadzieję, że to będzie miód na serduszko tego Igora, który nie lubi takich spotkań. To znaczy obecnie to teraz praktykuję. Mianowicie ta atmosfera dobrej pracy to jest też usprawnianie pracy. Czyli my raz na kwartał spotykamy się na spotkaniu, gdzie mówimy sobie, co usprawniamy. Nie? Kwartał jest takim fajnym czasem, że wiesz, zbierasz pomysły. Po pierwsze, możesz przez kwartał coś przetestować i raczej się nic nie spierdzieli, a z drugiej strony masz też szybką odpowiedź, czy coś działa, czy nie. Albo coś eliminujemy, albo coś dodajemy, albo z czegoś rezygnujemy. I takie spotkanie, no znów, cały zespół bierze w tym udział. Więc zbieramy te pomysły anonimowo, one są, wiesz, albo podpisane, żeby na przykład ktoś doprecyzował, co miał na myśli, nie? Bo to jest jakieś hasło na przykład. No i wtedy wybieramy, wiesz, nie wiem, 3 do wdrożenia, które są najbardziej popularne, głosujemy, dyskutujemy. Znów masz to zaangażowanie z jednej strony, znów masz atmosferę, bo częściej będziesz to wdrażał, to ludzie będą chętnie brali w tym udział, będą widzieli efekty, a 3 to nie jest tylko spotkanie small talkowe, tylko usprawniasz pracę.
Takie bardziej luźno robocze.
Nie? Łączysz.
I w sumie już tak gładko przechodząc do błędów popełnianych w tym zakresie, to ja mogę się podzielić taką refleksją z tego, do czego sam doszedłem, ale dużo czasu mi zajęło, że właśnie, że błędem jest robienie takich spotkań. Znaczy, dobra, inaczej. Taką uznaną, normalną, dobrą praktyką jest, żeby każde spotkanie miało agendę punkt po punkcie, plan i żeby je realizować. I mi lata zajęło odkrycie, że to nie tak do końca jest, bo jeżeli jesteś takim menedżerem o silnym charakterze i masz tę agendę dokładnie i się jej trzymasz, to właśnie zabijasz totalnie wszystkie te takie spontaniczne, atmosferobudujące rzeczy. Tylko nie, po prostu lecimy według planu i ciul.
No wiesz, tu wymagana jest bardzo duża elastyczność i zatrzymanie tego wewnętrznego potworka, który wiesz, ma potrzebę po pierwsze, no jak to liderki i liderzy mają, wiesz, ego, postawienia na przód i Mojsze jest Mojsze, lepsze, lepsze. Po drugie, trzymanie się bardzo planu, że wiesz, ty chciałeś, żeby zespół wyszedł z czymś, z A, a wychodzą z B. Teraz wiesz,
tak, to w punkt.
Nie? Możesz walić głową w mur, ale jeżeli to B ma sens, znów high levelowo pewnie bardzo, nie w szczegółach, ale ma sens, widzisz, że zespół jest zaangażowany, widzisz, że mają przy tym zajebistą zabawę, to masz to ubić i powiedzieć, hej, ale chodziło mi o to, żebyśmy dzisiaj zrobili to i to. Czy masz, wiesz, zagryźć zęby, powiedzieć, super, fajnie, spróbujmy tego, podoba mi się, zobaczmy, w tym kwartale tak pracujemy, nie? Zamiast na siedząco, to mamy spotkanie wszystkie na stojąco.
Nie? Zakładam jednocześnie, że gdzieś oczywiście zdrowy balans, no nie jak przychodzicie omówić fuck, no sorry, zero bullshit management. Rozumiem, że jak nie przychodzicie omówić fuck up ostatni gigantyczny z klientem, to jak twój zespół zaczyna omawiać menu na stołówce, to jednak to nie jest ten kierunek.
Jasne, wiesz, ten balans zdrowy, chodzi mi o to, że jeżeli mamy wyjść, nie wiem, z jakimś nowym sposobem pracy, jaki mamy cel, to jeżeli ten cel, to wyjdzie nam trochę inny sposób niż ty zakładałeś, to też jest okej. Okay. Agenda znów, ta elastyczność, ja tu też widzę, ja przeważnie sobie, wiesz, planuję z buforem, w sensie, że tam mamy 15 minut zapasu, takiego trochę ukrytego, mówię, słuchajcie, to mamy dzisiaj 45 minut, mamy ten czas zaplanowany w kalendarzu albo godzinę, ale nie pędzę z agendą i ta agenda jest raczej opisana nie w punktach, ale w efektach z czym chcemy wyjść, nie? Czyli dzisiaj zaczynamy, nie wiem, brainstorming i chcemy wyjść z trzema dobrymi pomysłami na usprawnienie naszej pracy.
Okej, okay. Czyli takim pierwszym błędem jest zbytnie uagendyzowanie tych takich, i zarówno tych spotkań atmosferycznych, tak to nazwijmy, jak i też zwykłych, bo chyba na zwykłych spotkaniach też się z natury czasem po prostu pojawi jakaś gadka, szmatka, na zasadzie czekamy na jedną z osób w projekcie, to sobie po prostu o czymś tam pogadamy, co tam ostatnio na Netflixie widziałeś i tyle.
I wiesz, i co, i teraz masz zabić, to powiedzieć, dobra, super, ale my nie po to, przechodzimy do...
Ja tak robiłem.
No właśnie, nie?
Aha, no spoko, dobra. Czyli takie zbytnie uagendyzowanie, taki błąd. Tak. Co jest, to jakie jeszcze błędy?
Druga rzecz, to już powiedzieliśmy trochę, wiesz, czyli myślenie tak jak ty, czytaj też zmuszanie wszystkich do tego samego. Nie zmusisz ludzi i znajdą się takie osoby, które jakkolwiek będziesz przekonywał, nie będą chciały brać w tym udziału albo będą bardzo brały udział pasywnie. Więc nie zmuszaj do aktywnego udziału w takich spotkaniach. Nie zmuszaj, żeby myślały tak jak ty. Bo znów inny styl pracy, inny styl myślenia to jest ta wartość, dla której są z tobą. Pewnie robią milion innych rzeczy wartościowych i skoro nie chcą tego robić, to nie zmuszaj. I takie spotkania, czy w ogóle sposoby pracy, czy współpracy będą tylko zabijały. Kreatywność, chęć, motywację do pracy. I ta osoba po prostu, po którymś razie, prędzej czy później po prostu ci powiesz, co, sorry, a to nie jest moja bajka, ten zespół nie jest dla mnie. No. Ja się tu męczę.
No wręcz w ekstremalnym przypadku mogłoby się nawet chcieć zwolnić, jeśli dostanie,
myślę, tak.
Jeśli dostanie na przykład ciekawą ofertę, wiesz, dostanie ofertę z firmy o podobnym profilu, nawet za podobne pieniądze i po prostu pójdzie tam, bo mówi, może mnie tam nie będą zmuszać do tych do spotkań, na których mam mówić, jakim warzywem jestem i dlaczego chciałbym być zasadzony w ojczystej ziemi. No, czy tak.
I tutaj wiesz, no właśnie, no to jest, przechodzimy chyba do trzeciego błędu, czyli wiesz co, no te wszystkie takie, bym powiedział, przykłady ćwiczeń, które, czy ja nie wiem skąd są pomysły, jakby co one są, właśnie jakim warzywem jesteś, nie? Jakby co to ma wnieść?
Ale może w niektórych zespołach to
wnieść, ale wiesz co,
ale rozumiem,
że... poziom absurdu trzeba unikać, nie? Bo znów, koniec końców, to jesteśmy w środowisku zawodowym, nie? Koniec końców przyszliśmy robić wspólną rzecz razem, jakiś cel wspólnie osiągnąć i jak, okej, jeżeli widzisz w tych warzywach To, że...
Ale to ja zawsze w tym momencie, ty wiesz, bo byłeś na warsztacie, pokazywałem to dla tych z was, którzy wiesz, zdarzają się abstrakcyjne pomysły, wejdźcie sobie na YouTube i wpiszcie Drutek z Kolenda.
No.
Myślę, że w porównaniu do Kolendy filmy Drutek, to wymyślanie, no, jakim jestem warzywem, to jest po prostu bardzo lightowa.
Wiesz co? No, więc wiesz, chodzi mi, że jest bardzo dużo scenariuszy, ćwiczeń, dostępnych narzędzi i naprawdę można to zrobić w bardzo fajny sposób.
Dobrać ale... chyba też coś, co, od czego zaczęliśmy a propos tej spójności, żebyś ty sam czy ty sama nie miała tak zwanego cringe'a, jak to robić, czyli żeby nie było ci głupio, że proponujesz w ogóle coś takiego.
Wiesz co, i tutaj chyba... co mi zawsze przyświecało, to zadawałem sobie pytanie, wymyślałem jakieś ćwiczenie, czy ktokolwiek w którymkolwiek momencie może zostać, może się czuć, że jest ośmieszany. I to jest taki papierek lakmusowy.
Mhm. Nie?
I wiesz, i patrzysz wieloetapowo, ja też sam myślę, pytam, wiesz, najbliższych,
którzy... Mega, to po prostu...
Ktoś się może poczuć ośmieszony. Tak.
Ośmieszony, ale też ja bym to nawet uprościł, gorszy.
Jak
na przykład zadajemy, robimy na początku warsztatów takie, wiesz, rundy rozgrzewane na zasadzie przedstaw się, coś tam i zwykle jak jest niedużo czasu, to po prostu jedno dodatkowe pytanie, ale nie żeby się właśnie ludzie rozwodzili, tylko my najczęściej pytamy na przykład ulubiony film, jakieś takie rzeczy. I kiedyś ktoś mi zaproponował, że ja się na początku spróbowałem, a potem to uciąłem, bo się zorientowałem, że coś jest tak. Na przykład o najfajniejsze miejsce, w jakim byłeś na wakacjach. Super pytanie, ale jak ktoś jest mniej zamożny, bo po prostu jest i nagle wiesz, ktoś się zaczyna chwalić Brazylią i tak dalej, a ta osoba była najdalej nad jeziorem, wiesz, 30 km od domu i się po prostu może jej zacząć być przykro, więc warto zwrócić uwagę na tego typu.
No to w tym duchu wiesz, jaką potrawą jesteś i wszyscy rzucają same mięsne potrawy, a w towarzystwie masz wegetarianina albo no. Ma takie, a ja tofu i wszyscy, tofu jest
B. O, dokładnie, jakieś dziwne.
To są tego typu momenty. Warto sobie zadać pytanie, czy ktoś się może poczuć gorszy? Jeżeli tak, odpuszczaj, nie rób tego, bo zrobisz więcej szkody niż pożytku.
Super. No dobra, bo o to, czy ktoś nie będzie chciał naszych działań, to już pytałem, a przychodzi mi też takie pytanie, w jakich typach zespołu warto brać, warto na to zwracać uwagę, a w jakich nie? Co mam na myśli? My też często współpracujemy jako firma z takimi, no to tak, shared service to jest taki archetypiczny przykład, gdzie koordynatorzy projektu na przykład, no mają ten zespół, ale to jest, te osoby mają na 4 godziny miesięcznie, tamtą na 5 i tyle. Czy w takich zespołach też warto dbać o taką atmosferę? No bo wiesz, ci ludzie, siłą ich ściągnąłeś na to spotkanie, macie pół godziny na to spotkanie, oni mają pierdyliard innych rzeczy do roboty i co? I nagle masz właśnie, nie wiem, z nimi small talka robić? Myślę, że dużo z nich mogłoby być wkurzona.
Wiesz co, zadałbym sobie właśnie pytanie, wiesz, o intensywność współpracy. To znaczy, ja jestem PM-ką, która 100% czasu działa z kimś. Czy jestem właśnie takim najemnikiem, tu na chwilę. No, mam przyjść zrobić robotę i wyjść. Dlaczego? No bo jeżeli jestem najemnikiem, to też wszystkie osoby obok trochę znają moją rolę, to znaczy ja mam skoordynować ich informacje, żeby przeszły od jednej osoby do drugiej i żeby to ułożyć w ten wspólny efekt, wspólny cel, żeby został zrealizowany.
Tak, tam to jest najważniejsze.
Tam są konkrety, wiesz, takie osoby jak ja trochę mogą się męczyć, ale znów, te small talki da się wpleść. Tutaj nie będziesz miał pewnie czasu na dwugodzinny warsztat i w ogóle poznawanie.
Ale te nikt się z tobą nie spotka raz w tygodniu właśnie na luźnej kawie, nie?
Ale jak masz jakieś statutowe spotkanie, możesz zapytać, hej, jak minął wam weekend? Jak ci wszyscy powiedzą, dobrze, to też już jest jakaś oznaka, że jest dobrze. Nawet jak ci ściemnią, to wiesz, masz ten jakiś element pokazania trochę ludzkiej twarzy swojej. Ale w takich zespołach, czy w organizacjach, czy w których jesteś trochę dłużej, to uważam, że to jest must have. Must have do tego, bo naszej roli, to nie jest moje, ale to jest ważne, roli project managera nie widać na co dzień. Jak projekty idą
no
dobrze,
nie widać, tak, no.
To idą, ale jak się zaczyna walić, to oczywiście jest wina project managera. Albo project managerki. I jak masz zbudowaną atmosferę, wymiany doświadczeń, szczerości, to jak się wali i pali, to nie masz problemów. Zrobić, wiesz, ad hocowe spotkanie, powiedzieć ludzie, pali się, wali. Wszystkie ręce na pokład. I myślę, naprawdę, stawiam orzechy przeciwko dolarom, że będzie łatwiej po prostu takiemu project managerowi, menadżerce, która już ma za sobą parę tych spotkań, wiesz, i ten zespół trochę zbudowany, tą ludzką twarz, niż temu, kto by cały czas cisnął, bo zespół powie, Jezu, kolejny raz ciśnie. No ile? Już się duszę, już jestem kolano czuję na krtani.
Czyli reasumując, sugerowałbyś, żeby jednak w każdym rodzaju zespołu dbać o to, tylko powiedziałbym, że tak też sobie wymyślimy na bieżąco, ten procent tego czasu powinien być mniej więcej podobny, czyli załóżmy, że ile? 2,5%, 5% waszego czasu przeznaczacie na to, no to i jeżeli pracujecie ze sobą 10 godzin miesięcznie, to te 2,5% będzie bardzo krótkie, ale jeżeli pracujecie ze sobą 150 godzin miesięcznie, to te 2,5% to będzie odpowiednio więcej.
Nie? Zwróć też uwagę, że ja na przykład zacząłem sobie w niektórych zespołach, jak mam jakieś spotkanie, mam jakiś slot czasowy i tą agendę już zrobimy, ale mamy to jeszcze 10 minut spotkania, to ja mówię, słuchajcie, kto ma ochotę, zostańmy, pogadajmy w ogóle co tam, jak tam, bo i tak wiesz, ten czas był podzielony. Jak ktoś ma pilne rzeczy, to jasne, rozumiem. Powiem ci, że zauważyłem, że wiele osób zostaje po prostu, żeby a co tam, jak tam, zwłaszcza jeżeli to już jest gdzieś powiedzmy taki luźniejszy okres w projekcie. Jak nie, to mówimy, słuchajcie, ekstra, zrobiliśmy zamiast pół godziny 15 minut, fajnie, idziemy do roboty. Okej.
No dobrze, teraz mi to przyszło do głowy, a po błędów, bo tutaj porozmawialiśmy o takich bardzo luźnych technikach, to jeszcze może na koniec albo nie na koniec, zobaczymy jak to pójdzie, tak coś głębiej. A czy taką rzeczą, która nie jest trochę istotna, jest takie, nie wiem, trochę samopoznanie lidera albo praca nad swoim ego albo jakieś takie rzeczy, bo tak jak sobie pomyślałem, wiesz, już przestanę się teraz samobiczować, już zostawmy tego Igora 27, ale jak przypomnę sobie swoich szefów i ich wpływ, tych słabych, i ich wpływ na atmosferę w zespole, negatywny, to wystarczyłoby, żeby oni po prostu cholera jasna czegoś nie robili, żeby przestali być wkurzający, jacyś apodyktyczni, albo coś takiego, i to moim zdaniem no, chyba wymagałoby trochę jakiejś samoświadomości, autorefleksji, której oni ewidentnie nie mieli. Jakby, czyli oni nawet nie musieliby coś specjalnie robić. Nie musieliby nam robić gier, zabaw, niczego, tylko żeby się po prostu odpieprzyli.
Ty znasz tą historię, nie wszyscy ją znają. Jeden z moich menadżerów, to ci już opowiadałem, jak rozmawialiśmy, on tak w połowie rozmowy, wiesz, bo ja cię teraz kołczuję. Nie? I to był dla mnie taki... nie musisz mi tego mówić, czuję to. Więc no właśnie, chyba ważniejsze niż robienie dodatkowych rzeczy jest zastanowienie się, czego nie robić. Co zespół wkurza, ale dobrze to powiedziałeś, Igor, bo to wymaga bardzo dużej odwagi i samoświadomości. Czy ja jestem gotowy usłyszeć pewnie jakieś niemiłe rzeczy na swój temat? No bo wiesz, jak masz rozbuchane ego i ktoś ci powie, żebyś czegoś nie robił, to może cię uderzyć w serduszko i w czułe twoje nuty. Możesz się pogniewać, możesz się naburmuszyć na zespół i to przyniesie zdecydowanie...
I jeszcze się na niego zacząć wyżywać na tym zespole.
I zacząć się wyżywać. Ale no, jeżeli jesteś świadomą liderką, świadomym liderem i znów chcesz być trochę lepszy na jakiś czas, to takie pytanie w anonimowej ankiecie. Jedna rzecz, którą powinienem przestać robić, by się ze mną lepiej.
Czy jesteś fanem takich anonimowych ankiet?
Już teraz tak. Przestałem się ich bać. Dlaczego? Bo zauważyłem, że eliminowanie pewnych rzeczy lub rozpoczynanie pewnych rzeczy robienia rozwija mnie. Nie, to znaczy dostaję, wiesz, potwierdzenia, feedbacku, że ludzie ze mną lubią pracować. Czegoś nie robię, albo coś zacząłem robić. Mhm. Chociaż to jest zmuszanie do wszystkich ćwiczeń wszystkich. Ktoś mi napisał, Dawid, nie zmuszaj wszystkich do aktywności. Nie? Czyli jak widzę, że tam wiesz, proszę raz kogoś i ktoś tak niechętnie, drugi nie, to odpuszczam. Nie mówię, no to no powiedz, no powiedz, no rzuć jakimś pomysłem, proszę, proszę, proszę. Nie. Bo ta osoba już się czuje, wiesz, podduszona, podduszona jest przy ścianie.
Mhm. Czyli to taka parafraza jednego z moich ulubionych pytań. Jaka jest jedna rzecz, którą mógłbym zacząć albo przestać robić, żeby atmosfera w zespole była lepsza? Ale teraz trochę cię zchallenge'uję, czy może, nie wiem, ja bym tutaj takie zastrzeżenie dodał, że takie pytanie można zadać w anonimowej ankiecie pod warunkiem, że na tyle, na ile jesteś empatyczny, empatyczna, czujesz, że jest w miarę okej w tym zespole. No, bo do czego zmierzam? Bo jeżeli jest, to też wiesz z naszego doświadczenia konsultingowego, nie? Ja miałem takie przypadki, gdzie mieliśmy menedżerów na sali i wymyśliliśmy sobie z klientem, że to zbierzemy od zespołów tych menedżerów feedback, ale i u większości tych menedżerów atmosfera była w miarę okej, sytuacja w zespole była w miarę okej, ale u dwóch po prostu tam od roku, półtorej coś się mocno gotowało w tym zespole. I tak, i na szczęście ta ankieta była zbierana tak, że ona najpierw trafiała do nas, bo taki ściek, jaki taki hejter, o, to taki po prostu najgorsze hejterskie komentarze gdzieś z internetu, to po prostu był podobny poziom. No i obawiam się, że po prostu, że taki lider, no w miarę w dobrej wierze, nie, robiąc taką anonimową ankietę w takiej sytuacji, to summa summarum wynik byłby negatywny, no bo jakbym coś takiego przeczytał od swojego zespołu, no to byłoby mi strasznie trudno mieć z nimi kolejne spotkanie, bo bym się zastanawiał, kto to napisał. Więc w takiej sytuacji to chyba co prędzej wybrać najbardziej życzliwą osobę z tego zespołu, jaką sobie uważasz i z nią spróbować pogadać jeden na jeden już prędzej.
Zwróć uwagę, że to co powiedziałeś bardzo rezonuje z tym, co powiedziałem paręnaście minut temu w tym komentarzu. Zbuduj środowisko. W sensie wiesz, jak nie masz tego środowiska i nagle wyskakujesz i mówisz hej, to ocencie, powiedzcie mi, co mam zrobić, żeby wam się pracowało lepiej ze mną. No to nie bądź zdziwiony, że jak przez ostatni rok, przepraszam, byłeś dupkiem dla zespołu, to oni ci napiszą. Nie?
No.
Po prostu. I to, że jesteś nieświadomy tego, to jasne, ale jak byłeś świadomy tego, że byłeś dupkiem i jesteś zdziwiony, że ludzie ci piszą, że jesteś dupkiem, no to wiesz, to racja. Ale rzeczywiście, zawsze masz, kurczę, jesteśmy tylko ludźmi i zawsze masz tak, że z kimś masz lepszy kontakt, z kimś gorszy, to rzeczywiście poproś tą najbardziej życzliwą osobę o taki szczery feedback, nie? Ale no znów, musisz być na niego gotowy. Bo jeżeli nie, to odpuść, bo zrobisz sobie i zespołowi krzywdę, bo zaczniesz szukać winnego, zaczniesz się wyżywać, zaczniesz bardziej się skupiać na tym jak, a nie co. Nie? I zaczniesz tak bardzo być taki angażujący, empatyczny, wiesz, będziesz wchodził
w sztucznie.
Będziesz żonglował, żeby tylko ten zespół czuł, że to wyjdzie prędzej czy później, że to jest sztuczne.
Czyli może to nie jest po prostu dobry moment dla ciebie, może nie wiem, odpuść chwilę, też co, zadbaj o siebie. Ja sobie tak przypominam, że ja jestem najlepszym menedżerem wtedy, kiedy jestem wypoczęty.
Och,
i szczęśliwy. Nie.
Szczęśliwy, wypoczęty, wyspany, odstresowany, najedzony i tak dalej. Nie? To są najlepsze rzeczy. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Ja staram się od jakiegoś czasu, już zauważyłem, że to fajnie u mnie się sprawdza, czyli taki speech, jak zaczynam współpracę z zespołem. Czyli taki trochę zasady, taki trochę
kontakt. Expose, jak to się kiedyś nazywa.
Expose, wiesz, i to mi pomaga. Bo wiesz, ja mówię, co ja robię, jak pracuję, na co zwracam uwagi, nad czym pracuję, albo co mi nie idzie najlepiej, żeby też zespół nie obwiniał mnie na to, za to, że nie wiem, lubię kolor czerwony i wszędzie wszystko jest czerwone. Wiesz, rzucam teraz absurdalne, nie? Że jakieś prezentacje wszystkie są na czerwono. To nie znaczy, że jest źle, po prostu lubię kolor czerwony, nie? Albo, że nie wiem, że moje notatki to robię w punktach, wysyłam w taki sposób, a nie lubię prezentacji. Różne są sposoby, tak? Albo, że jestem słaby w time managementie i mówię, moje spotkania mogą się przedłużać, uprzedzam, bo jeżeli dyskusja trwa, to wolę, żebyśmy dokończyli wątek, a nie ucinali w połowie. I to też jest tak, wiesz co, kontrakt niepisany, bo zespół wie, że jak spotkanie z 15, czy tam z pół godziny robi się 35, no to okej, okay, nie? No, nie przedłużam, wiadomo, wiesz, do 5 godzin, nie? Ale te 5-10 minut daję sobie takiego buforu, że słuchajcie, przepraszam.
Wytrzymajcie.
Uprzedzałem, wytrzymajcie, bo dokończmy to dzisiaj, bo to jest ważne, nie? I tyle. I to, nie chcę powiedzieć, że mi pomaga uniknąć błędów, bo byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że nie mam żadnych błędów. Są cały czas. Ale to mi pozwala uniknąć tych hejterskich takich, wiesz, takich komentarzy, uwag.
Które... Jeśli ludzie widzą, że jesteś w miarę człowiekiem, w miarę się starasz, to nawet w takiej anonimowej ankiecie, no dobra, może jest jedna, dwie osoby, które po prostu mają gorszy czas i ci coś przypieprzą, ale raczej możesz się spodziewać, że większość komentarzy będzie w miarę pozytywna.
Tak, i tu uderzamy do tego, co też mówimy na szkoleniach, nie? Czyli a propos w ogóle kultury feedbacku. Im częściej, tym lepiej.
Tym łatwiej. I tym łatwiej.
Tym łatwiej, nie? I tym lepiej, bo wiesz, jak raz do roku zapytasz, hej, jak wam się ze mną pracuje? To wiesz.
Co mam właściwie powiedzieć, nie? I szukasz też czegoś wielkiego, zamiast dawać, bo od razu chcesz cały rok podsumować albo coś takiego. A jeśli zapytasz o ostatnie 2 tygodnie, to jest dużo łatwiej.
Nie, dokładnie, więc ja lubię takie krótkie, wiesz, sloty, żeby właśnie pytać, przyłapywać, to co chyba też ty masz w tym duchu, przyłapywanie ludzi na robieniu dobrych rzeczy, albo przyłapywaniu na tym, na czym musimy popracować.
Jestem dobry w przyłapywaniu na złych.
Okej, okay, no i to szanuję. To tak mi też jest potrzebne, wiesz, bo ja na przykład bardzo wyłapuję dobre rzeczy i szybko, i bardzo szybko, wiesz, uderzam tym feedbackiem, ale fajnie ktoś też mówi, to było dobre i jeszcze by można to podkręcić, żeby to było jeszcze lepsze.
Dobrze.
Fajnie.
Słuchaj, wydaje mi się, że taki optymistyczny.
Jest optymistyczny, wiesz, to i ty to powiedziałeś. Cieszę się, że to z twoich ust wybrzmiało, nie z moich. Żeby być ludzkim w tym wszystkim, wiesz? Żeby pokazać tą ludzką twarz, bo kurde, jesteśmy ludźmi, pracujemy z ludźmi. I jakkolwiek nie będziemy budowali wokół siebie murów, czy lubimy tego, czy nie, to jesteśmy ludźmi. Kurczę, zbudowanymi z emocji dobrych, złych, ze stresów, spodnie, które mamy, z marzeń. To jest nas. Wiesz, ja zwłaszcza jak gdzieś się spotykam z kimś trochę bardziej doświadczonym niż ja, to często słyszę bullshit, nie? Że nie, co ty, są KPI-e do robienia i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często pytam, a pokaż mi swoją retencję. Nie? Jak zespół ci się zmienia?
Czyli ile osób podchodzi.
To ludzie będą odchodzili. Bo jasne, krótkoterminowo to podociskasz ludzi, wyciśniesz jak cytrynę, ale im nie będzie się tam dobrze pracowało. Znam parę organizacji, gdzie ludzie pracują po 12-13 lat. No powiem ci...
Też znam takie i to są takie organizacje, które najbardziej lubimy szkolić zupełnie, więc serio, po prostu jak się tam przychodzi, no to jest po prostu, no fajnie jest, no.
Wszyscy się znają i wiesz...
Ludzie tam nie zostają bez powodu. I co ciekawe, często to nie są organizacje, w których... które najlepiej płacą na rynku i tak dalej. Często te płace są po prostu średnie. Takie po prostu, no takie, taka mediana, nie? No. Ale po prostu fajnie się tam pracuje.
No i tu widzisz, no to nie chcę znów górnolotnie, ale to pokazuje, że w tej piramidzie Maslowa, wiesz, jak masz te zaspokojone pierwotne potrzeby, wiesz, te
podstawowe, wiesz, tak.
Podstawowy byt, to chcesz, żeby po prostu było, chcesz należeć do jakiejś społeczności, do jakiegoś zespołu, w którym dobrze ci się pracuje, po prostu, bo spędzasz tam dużo czasu. I ja mówiłem to, mówię i będę to mówił, że no, jak nie jesteś człowiekiem w zespole, to nie oczekuj, że zespół będzie ludzki dla ciebie.
Bądź człowiekiem.
Bądź człowiekiem. Kurczę,
dziękuję,
ale...
Dziękuję ci bardzo, bardzo, bardzo dobre podsumowanie.
Dzięki wielkie, fajnie, fajnie. Cieszę się, że też z twoich ust wiele takich usłyszałem dobrych rzeczy w kontekście właśnie współpracy czy budowania atmosfery. Bo właśnie, na coś innego ty stawiasz nacisk w projektach i to fajnie.
Super. Dzięki bardzo. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Niezmiennie zapraszam cię też do dołączenia do naszej darmowej społeczności oraz na nasz biuletyn. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.